Ksiądz Proboszcz, kiedy zapraszał mnie na te rekolekcje, powiedział, żebym postarał się podjąć taki temat wspólnoty. Chodziłem trochę z tą myślą, jak do tego tematu podejść. Też szukałem jakiejś takiej inspiracji, gdzie można byłoby znaleźć jakiś taki obraz wspólnoty, która jest też w pewien sposób idealna, która jest takim wzorem wszystkich wspólnot. I to, co mi przyszło do głowy, to, co mi przyszło na myśl, to Kościół. Kościół jako wspólnota ludzi, jako nasza wspólnota jest takim punktem, może być takim punktem odniesienia, gdzie też możemy jakoś zobaczyć całe jakieś bogactwo i piękno tego, jak właśnie też wspólnota powinna wyglądać i funkcjonować. I Kościół jest taką wspólnotą, jest właśnie taką pełnią, bo zobaczcie, że pomimo tego, że Kościół może się składać z wielu parafii, że w danej parafii może być nawet wiele różnych wspólnot, to jednak oni wszyscy razem tworzą jedność, tworzą jakiś jeden byt. I to też doskonale widać, będzie widać też w tych świętach, które niedługo rozpoczniemy, całe Triduum Paschalne, że to jest jedna celebracja całego Kościoła, też całej wspólnoty parafialnej, że zobaczcie, że nie ma w tym dniu, nie wiem, dwóch liturgii Wielkiego Czwartku. Jest tylko jedna, gdzie na tej jednej liturgii też gromadzą się wszyscy parafianie z różnych wspólnot parafii. Nie jest tak, że każda wspólnota ma jakiś swój Wielki Czwartek, ale że to jest jedna celebracja, która też w ogóle trwa i ona się rozpoczyna Wielki Czwartek i trwa do Wielkiej Soboty, że Wielki Czwartek rozpoczynamy ją znakiem Krzyża Świętego i później zwróćcie uwagę, że Wielki Piątek nie ma rozpoczęcia liturgii Wielkiego Piątku znakiem Krzyża. Jest po prostu kapłan przychodzi, kładzie się przed ołtarzem, wstaje i później dalej celebrację rusza. Jakby ona się nie skończyła w Wielki Czwartek, tylko trwa przez całą noc, przez Wielki Piątek, aż do Wielkiej Soboty, do Zmartwychwstania. I też jakby to pokazuje taką jedność Kościoła, że pomimo tej różnorodności, pomimo tego, że są różne wspólnoty, to jest coś, co nas łączy wszystkich. Jest to właśnie Kościół, jest to mistyczne ciało Chrystusa. I szukając właśnie tej inspiracji do tych rekolekcji, poszukałem ich w pismach mojego współbrata, świętego Tomasza z Akwinu, jednego z największych teologów Kościoła i też teologa średniowiecza. I on nie napisał żadnego jakiegoś traktatu bezpośrednio o Kościele, ale bardzo często jakoś nad nim medytował i też w wielu miejscach możemy znaleźć różne jakieś fragmenty na ten temat. Jedno, co mnie najbardziej jakoś urzekło, to to, że Tomasz powiedział, że Kościół jest piękny. Że Kościół jest piękny. To mnie jakoś tak dotknęło, bo też nigdy jakoś tak nie myślałem o Kościele. Wydaje mi się, że my często tak nie myślimy. Nam się jakoś tak wydaje, że ten Kościół to jest czasami na niego narzekamy, że tutaj nam coś nie odpowiada, że taki biskup tak się zachował, taki, coś takiego powiedział. Często jakoś mamy takie poczucie, że on Pana Boga to wie, że Jezus okej, ale Kościół to nie, bo to jest jakieś tam, mamy jakieś takie urzędowe podejście do tego. A że często nam brakuje właśnie takiego teologicznego podejścia do Kościoła, że to jest mistyczne ciało Chrystusa i że ono jest faktycznie jednością, że my między sobą jesteśmy bardzo ściśle powiązani, złączeni. I Tomasz mówi, że Kościół jest piękny, bo jest mistycznym ciałem Chrystusa, a Chrystus jest piękny. Jako Bóg, jako człowiek, Chrystus jest piękny. I Tomasz podaje definicję piękna. Mówi jakby, kiedy możemy powiedzieć, że coś jest piękne? I mówi, że jedna z definicji mówi, że jest taka subiektywna, że piękne to jest to, co nas zachwyca. Jeżeli ja coś widzę, co jest piękne, to powoduje we mnie jakiś zachwyt, że ja mówię, wow, ale to jest super, ale to jest piękne, ładne. Ale mówi też, że to nie wystarczy, Bo to nie jest tak, że my możemy się wszystkim zachwycić. Że my się zachwycimy kiczem, albo że my się zachwycimy byle czym. Że też ta rzecz, która zachwyca, ona ma też piękno w sobie. Ono nie jest tylko narzucone jakby przeze mnie, ale że ona musi mieć coś w sobie, co powoduje we mnie ten zachwyt. I Tomasz mówi, że żeby rzecz była piękna, musi mieć trzy cechy. I pierwsza z tych cech to mówi, że to jest pełnia, że to jest pewna doskonałość. I tłumacząc to mówi, że rzecz, żeby była piękna, to musi mieć wszystko to, co powinna mieć. Musi posiadać wszystko to, co powinna posiadać. I to, jeżeli sobie weźmiemy taki przykład, na przykład dom, to nie powiemy o domu, że on jest piękny, jeżeli on nie będzie miał drzwi wejściowych, albo jeżeli nie wybudujemy mu komina i tak dalej. Jeżeli będzie miał pewne braki podstawowe, które powinien posiadać dom, nie powiemy, że ten dom jest piękny. I to jest pełna doskonałość. Później Tomasz mówi, że ta dana rzecz musi jeszcze mieć w sobie pewną proporcję, pewne współbrzmienie. Czyli mówi, że te elementy tej danej rzeczy muszą być idealnie w danych proporcjach rozmieszczone. Jeżeli my umieścimy drzwi wejściowe naszego domu w dachu albo okna w suterynie, no to powiemy, no nie, to tak nie powinno być. No teraz nie mamy jak wyjść do tego domu. Że jakby pomimo tego, że ten dom ma wszystkie rzeczy, które powinien mieć, to te rzeczy jeszcze powinny być ułożone odpowiednio, w pewnej proporcji, żeby też jakoś piękno ujawnić. I mówi, że trzecia rzecz, którą powinna mieć rzecz piękna, to jest blask. I on, to jest może trochę mniej takie jakby intuicyjne i zrozumiałe, ale on daje przykład rzeczy, które się błyszczą, które świecą. I mówi na przykład o złocie albo o diamencie. Jeżeli my widzimy jakiś drogocenny kamień, który jakoś różnymi barwami się ujawnia, jakieś światło, które przez niego przechodzi, powoduje jakiś piękny obraz, to my się tym zachwycamy. I on mówi, że rzeczy piękne też powinny mieć taki wewnętrzny blask w sobie, który powinien budować w nas ten zachwyt. I wydaje mi się, że to jest to, co słyszymy, jak czytamy Ewangelię o przemienieniu Jezusa na górze Tabor. Że On wtedy się przemienił wobec uczniów, że Jego ciało ujawnił się jako... Oni zobaczyli Jego chwalebne ciało, takie, jakie my będziemy mieć po naszym zmartwychwstaniu. My też będziemy świecić, będziemy mieć w sobie pewien blask, który będzie wzbudzał nas zachwyt. Będziemy patrzeć na drugiego członka wspólnoty i będziemy się zachwycać Jego pięknem. I my też to kiedyś mieliśmy. My mieliśmy to w raju. Adam z Ewą przed grzechem pierworodnym byli tak przepełnieni łaską Bożą, że oni świecili. I to się też mi wydaje, że wielu świętych też tak ma. Czasami patrzymy na świętego i widzimy, że on jakoś promienieje, on jaśnieje. I był też taki święty, prawosławny, Serafin z Sarowa. I ludzie mówili, że często wchodzili do niego po jakąś radę, żeby się coś poradzić jego. On mieszkał w pustelni w lesie. To mówili, że nad lasem unosiła się łuna światła, że on był tak przepełniony Duchem Świętym, że on faktycznie jego ciało gdzieś tą łaskę Boga jakoś tak wychodziło, ta łaska tak promieniowała, że ona autentycznie jaśniał światłem. I mamy te trzy cechy, czyli mamy tę pełnię, czyli że rzecz musi wszystko posiadać, co powinna posiadać, że te rzeczy powinny być rozmieszczone w odpowiedniej proporcji i mamy ten blask. I podczas tych rekolekcji chciałbym skupić się na tym jednym z tych elementów i dzisiaj chciałbym się skupić na tej doskonałości, że rzecz, żeby była piękna, musi posiadać wszystko to, co powinna posiadać. I Tomasz mówi, że Kościół ma tą pełnię, że on ma w sobie tą pełnię, bo jest mistycznym ciałem Chrystusa, jest też pełnią Chrystusa. I kiedy Tomasz w ogóle zastanawia się nad tym, jak gdzie jest moment takiego jakby powstania Kościoła, gdzie my możemy to odkryć, że gdzieś jest jakaś zapowiedź w tym, że Kościół powstanie, to święty Tomasz mówi, że to jest ten obraz, możemy zobaczyć w Księdze Rodzaju, kiedy Bóg tworzy Ewę. Tam mamy taki fragment, nie znalazła się pomoc odpowiednia dla Niego. Wtedy Pan Bóg zesłał głęboki sen na człowieka, a kiedy ten zasnął, wyjął jedno z jego żeber i wypełnił to miejsce ciałem. Z żebra wyjętego człowiekowi Pan Bóg zbudował kobietę i przyprowadził do mężczyzny. I Tomasz powie, że Ewa powstaje z pragnienia Adama. Adam czuł się samotny. Też nie było jeszcze, nie miał tego doświadczenia w pełni. Dopiero kiedy w ogóle widzi Ewę, to on się zapyta, to jest ciałem z mojego ciała. I dopiero Adam z Ewą, kiedy jakby żyją w jedności, kiedy się jakoś łączą, to wtedy tworzą całą pełnię. I tak samo Tomasz mówi, że jest z Kościołem, że zobaczcie, tak jak Ewa powstaje z boku Adama, tak samo Jezus, kiedy umiera na krzyżu, zostaje przebity mu bok, wytryska wtedy krew i woda. I Tomasz mówi, że z tego boku powstaje Kościół, który Jezus też mówi do Maryi i do Jana, oto matka twoja, syn twój, wtedy też tworzy się Kościół. Tutaj powstała Ewa z boku Adama, a tutaj z boku Chrystusa powstaje Kościół. I zobaczcie, jak tak samo, jak z tego pragnienia Adama, które Adam miał w sobie, że czuł się samotny, że potrzebował, była mu potrzebna pomoc. Tak samo tutaj Chrystus, kiedy umiera na krzyżu, mówi pragnę. Też ma pragnienie tego, żeby dzielić się też tym swoim życiem, tak jak Adam chciał dzielić się z drugą osobą. Że też dopiero kiedy Kościół powstaje, powstaje pewna pełnia, powstaje pewna całość. I tak jak właśnie kobieta jest pewną pełnią mężczyzny, że oni razem dopiero tworzą pełnię, tak samo właśnie Kościół z Chrystusem tworzą jedno ciało i tworzą pełnię. I Święty Tomasz porównał tę relację, jaka panuje między Kościołem i Chrystusem, do relacji, jaka istnieje tak naprawdę w każdym z nas, czyli do relacji duszy i ciała. Każdy z nas ma ciało i każdy z nas ma duszę. I ta dusza w nas, która jest niematerialna, ona w pewien sposób zawiera w sobie całe bogactwo nas. To jacy my jesteśmy, jakie mamy w sobie bogactwo, jakichś, nie wiem, talentów, możliwości, piękna i tak dalej. To jest w duszy. I dusza, zobaczcie, ona nie mogłaby jakby tego wszystkiego na zewnątrz ujawnić, nie mogłaby tej całej pełni swojej, tego piękna pokazać, gdyby nie posiadała ciała. Dzięki ciału możemy tworzyć sztukę, możemy malować, śpiewać, tańczyć, myśleć, wymyślać wzory matematyczne. Jakby gdyby nie ciało, to co, to wszystko, co dusza ma jakąś w sobie, tą całą moc, ona nie byłaby w stanie jakby na zewnątrz się ujawnić, gdyby nie ciało. I Tomasz mówi, że tak samo jest z Kościołem, że tak jak dusza dla ciała, tak samo jest Chrystus dla Kościoła, że to całe piękno Chrystusa, jego, to piękno możliwości, miłości, dobroci, jakichś możliwości, atrakcyjności i tak dalej, które są w Chrystusie, Jezusie, nie byłoby możliwe się to ujawnić, gdyby nie Kościół i gdyby też nie całe bogactwo tego Kościoła. Także, że my jesteśmy tak liczni, jest też wyrazem tego, że wyrazem tej nieogarnionej możliwości Chrystusa, że dopiero ta liczność, różnorodność Kościoła, że każdy z nas jest inny, że ma inny talent, inne możliwości, inny charakter, że zwraca uwagę na coś innego, że ma inną wrażliwość i tak dalej. To wszystko pokazuje, jak bogaty jest Chrystus. I gdyby nie my, gdyby nie każdy z was tutaj, to ten Chrystus nie byłby, nie mógłby się wyrazić. To jego piękno, jego miłość nie mogłaby zaistnieć w świecie bez nas. Zobaczcie, że to jest jakby bardzo ważne, bo to pokazuje, że jakby każdy z nas, moja osobista misja w Kościele, mój jakiś mały ziarenko czegoś, co ja mogę zrobić dla danej wspólnoty, dla danego Kościoła. I to nie chodzi o coś takiego widocznego, ale często są rzeczy, które są niewidoczne. To jest jakaś modlitwa za wspólnotę. Rzeczy, które naprawdę możemy, jakiś uśmiech do kogoś, co tego uśmiechu potrzebuje i tak dalej. To nie jest kwestia tego, że właśnie jakieś takie rzeczy, które są widziane, czy coś nie może służy przy ołtarzu, czy gra w czasie mszy, ale jakby wszystko, co jesteśmy w stanie zrobić dla drugiego, pokazuje jakby to piękno Chrystusa i Jego pełni. I każdy z nas jest tym elementem tej pełni, jest elementem tego piękna, które jest w Chrystusie. I Chrystus to wszystko daje Kościołowi. I my jako Kościół to przyjmujemy. To wszystko nie jest też jakby z nas, ale bez nas coś tego by nie było. Nie ujawniłoby się. Nie moglibyśmy tego podziwiać. Nie moglibyśmy się też tym zachwycić. Ale zobaczcie, że dusza ludzka ma jeszcze taką jedną bardzo ważną cechę, że ona nie tylko przez ciało się ujawnia, jakieś myśli, uczucia i tak dalej, ale że ona powoduje, że my żyjemy. Jeżeli dusza się oddziela od ciała, jest to moment naszej śmierci, wtedy ciało w ogóle obumiera, nie ma w nim życia. I Tomasz powie, że z Kościołem jest tak samo. Jeżeli odrzucimy Chrystusa, jeżeli sprzeciwimy się Jemu, jeżeli odetniemy to, co jest źródłem życia, to też będzie jakaś powolna, duchowa nasza śmierć danej wspólnoty, danej parafii. Jeżeli Chrystus nie będzie w centrum, jeżeli Chrystus nie będzie tym, co jest źródłem, to dana parafia nie będzie żyła. Ona będzie powoli obumierać. Tak samo jak właśnie ciało bez duszy. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, jak powie święty Paweł. I tym Tomasz mówi, że tym życiem, które daje Chrystus Kościołowi, tym życiem, które powoduje to, że Kościół jest płodny, że dana parafia jest płodna, że jest jakaś piękna, że też widać owoce tej parafii, to mówi, że to jest Duch Święty, że Duch Święty jest tym, który całkowicie ożywia parafię. I Tomasz powie tak, że Kościół jest piękny, że dana wspólnota jest piękna, bo ma w sobie tą pełnię, o której mówiłem na początku, i on mówi, że to są trzy rzeczy, które ta dana wspólnota ma. Że to jest, i porównuje to do ciała ludzkiego. Mówi, że ma głowę, że ma serce i że ma członki ciała. I mówi, że głową jest Chrystus. I mówi, że dlatego Chrystus jest głową, ponieważ Chrystus ma pierwszeństwo. Tak jak głowa ma pierwszeństwo w naszym ciele, jest najwyżej, też często jest tym takim częścią ciała, o które my najbardziej jakoś dbamy, które też najbardziej też próbujemy jakoś bronić w jakiejś sytuacji zagrożenia i tak dalej. I tak samo jak głowa ma pierwszeństwo, tak Chrystus ma pierwszeństwo, bo Chrystus jest tym, który jest wyniesiony, ponad całe stworzenie został wyniesiony. Głowa też jest tym miejscem, gdzie my podejmujemy decyzje, gdzie my myślimy, gdzie jakoś zastanawiamy się, że wszystko, co jakoś później robimy, ono rozpoczyna się w naszej głowie, od naszych myśli, od naszych intencji, pragnienia. I Tomasz mówi, że z Kościołem jest tak samo, że to Chrystus, jak mamy w Piśmie Świętym, jest drogą, prawdą i życiem, to On pokazuje, którędy mamy podążać. On jest tym, który, tym drogowskazem, który to wskazuje. I jeszcze, co jest ważne, to, że głowa, tak samo jak ciało, jest tej samej natury, tak samo Chrystus jest tej samej natury, co członkowie Kościoła. Zobaczcie, że Chrystus stał się człowiekiem. On ma tę samą naturę, co my. On tak samo cierpiał, on tak samo się śmiał, tak samo płakał, tak samo się wzruszał. Chrystus też tak samo się dziwił. Mamy momenty w Piśmie Świętym, gdzie Chrystus jest zdziwiony, czymś się dziwi. Że On wszystkiego doświadcza tak samo jak my. On wie, co to znaczy być człowiekiem. To nie jest tak, że On był jakimś super bohaterem, który umierając na krzyżu nie cierpiał. Nie, On cierpiał bardzo mocno. Dlatego On jest głową. Ma wszystkie te cechy, które właśnie też jakby ma głowa, która sprawuje pewne funkcje w naszym ciele. A serce danego Kościoła jest Duch Święty. I zobaczcie, że serce jest niewidoczne, my go nie widzimy. Ono jest w środku, jest pewnym, można powiedzieć, pompą, która pompuje krew i tlen do wszystkich części ciała, która powoduje, że ten organizm żyje, że dostarczana jest ciągle tlen. I tak samo Mówi Duch Święty, który jest niewidoczny, nie widzimy Go, ale który w tym Kościele wprowadza życie, który daje te wszystkie możliwości danej wspólnoty, które też pobudza działanie. Więc zobaczcie, że Kościół ma wszystko, ma tą pierwszą cechę, którą jest spełnia. Czyli ma głowę, ma serce i ma członki Kościoła. Każdy z nas jest tym członkiem. I ta relacja między nami a Chrystusem, ona jest jakby naprawdę bardzo taka mocna. W sensie mi się wydaje, że my często sobie z tego nie zdajemy sprawy. I my często podchodzimy do Jezusa jak kogoś, kto żył 2000 lat temu, umarł, ale nie ma żadnego konkretnego jakiegoś wpływu na moje życie. A że ta relacja jest tak naprawdę bardzo mocno ścisła. I też właśnie jak pisał Paweł, że jeżeli cierpi jeden członek, to cierpi całe ciało, cały Chrystus. Szable, szable, dlaczego mnie prześladujesz? Pyta się Chrystus świętego Pawła, kiedy prześladował Kościół. Kiedy On prześladował Kościół, cierpiał Chrystus. Ta relacja jest tak ścisła. I też Tomasz powie, że ta relacja jest każdego z nas z Chrystusem, jest jak relacja przyjaźni. Jest taki święty Grzegorz z Nazjazu. On się przyjaźnił ze świętym Bazylią Wielkim. I ich wspomnienie jest na początku stycznia. I w Drewiarzu jest takie czytanie. Księża, jak odmawiają drewiarz, to właśnie czytają podczas drugiej czytania. Drugi godzin takie czytanie, gdzie jest mowa pochwalna świętego Grzegorza nad grobem Bazylego. I święty Grzegorz tam mówi, że ta ich przyjaźń była tak ścisła, że on miał takie doświadczenie, jakby byli jedną duszą dwóch ciał. Jedną duszą dwóch ciał. I Tomasz mówi, że ta relacja Chrystusa z każdym z nas jest właśnie taką relacją. Jakby to była jedna dusza w dwóch ciałach. Zobaczcie, że my poprzez chrzest, gdzie chrzest udzielamy, stajemy się tak naprawdę drugimi Chrystusami. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, jak powie święty Paweł. Też w trzecią niedzielę Wielkiego Postu mieliśmy tą Ewangelię o tym w czwartą. O niewidomym, który był niewidomym od urodzenia. I tam była ta sytuacja, że oni się dopytali, czy to ty jesteś, nie wierzyli mu, później wołają jego rodziców, pytają się, czy to jest on. I tam jest ten moment, kiedy oni rozpytają się, czy ty jesteś tym, który był właśnie niewidomym od urodzenia i teraz widzisz. I on mówi, tak, ja jestem. I to tak, ja jestem. Po grecku jest tam napisane ego eimi. I to jest to samo ego eimi, które mówi Chrystus, który jak mówi, ja jestem drzewem winy, ego eimi, ja jestem drogą, prawdą i życiem, ja jestem chlebem żywym. To jest to samo ego eimi, kiedy czytamy, jak Mojżeszowi ukazał się Bóg w krzaku gorejącym i powiedział, Mojżesz się go pyta, powiedz, jak twoje imię jakie jest. I Bóg mówi mu, jestem, który jestem, ego eimi. I zobaczcie, ten urodzony, niewidomy od urodzenia, kiedy on mówi, to ego eimi, po tym, kiedy obmył się w tej sadzawce Siloam, która też symbolizuje chrzest, on mówi, ja teraz jestem Chrystusem, jestem drugim Chrystusem. I każdy z nas jest drugim Chrystusem. Ta relacja moja, twoja z Chrystusem jest tak ścisła, że kiedy ja czegoś doświadczam, tego samego doświadcza Chrystus. I też kiedy ja jakby krzywdzę kogoś, to tak samo jakby krzywdzę Chrystusa. I to nie jest jakby takie przegadanie. To naprawdę takie jest. I myślę, że jak już kiedyś dostaniemy się do tego nieba, to my naprawdę tego przejrzymy wtedy na oczy i zobaczymy, że ta relacja była tak ścisła, żeby naprawdę byliśmy członkami jednego ciała. Że ten jeden organizm tak funkcjonował. Że te rzeczy duchowe, które my nie widzimy, one naprawdę mają ogromny wpływ. tutaj, teraz, na nasze życie. Wy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, przyoblekliście się Chrystusem. Nie ma już Żyda, ani Greka, nie ma niewolnika, ani wolnego, nie ma mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem stanowicie jedność w Chrystusie Jezusie. Wszyscy stanowimy jedność w Jezusie Chrystusie. Kiedy jeden członek cierpi, powinny cierpieć wszystkie członki i cierpi Chrystus. Kiedy jeden członek się raduje, raduje się również Chrystus. I to jest ważne, żebyśmy jakoś wryli sobie tą prawdę o tym, że my naprawdę jesteśmy jednością i że to nie jest jakby takie sobie kościółkowe gadanie, tylko że my naprawdę jesteśmy ciałem Chrystusa i to ciało Chrystusa żyje, doświadcza, tworzy, jest piękne. Amen.